Dimensjoni kultury.
Minęła godzina 13, to Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. Przed mikrofonem Magdalena Zbylut-Wiśniewska, witam i zapraszam. Dziś opowiemy o klasztorze sióstr Klarysek w Starym Sączu, czyli o wyjątkowym zabytku historii sztuki oraz o celu pielgrzymek w związku z kultem świętej Kingi.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
W Regionach Kultury rozmawiamy dziś o klasztorze Klarysek w Starym Sączu. Zaproszenie przyjęła Danuta Sułkowska, autorka książki Starosądecki klasztor Klarysek od założenia do współczesności. Pani Danuto, Stary Sącz rocznie odwiedza ponad 200 tysięcy pielgrzymów. Przyciąga ich jednak nie tylko ołtarz papieski, ale również klasztor Klarysek. A panią, czym zafascynował ten klasztor?
Klasztor sióstr Klarysek jest na Sądecczyźnie najważniejszy. Założyła go święta Kinga i on przez wieki dbał o rozwój gospodarczy tej ziemi. Jeśli chodzi o klasztor sióstr Klarysek, to było sporo materiałów w różnych opracowaniach, w różnych publikacjach na temat historii tego klasztoru i jego zabytków i na temat świętej Kingi. Natomiast nie było osobnej publikacji, takiej, która by była poświęcona w całości klasztorowi sióstr Klarysek, jego historii, jego zabytkom i osobie założycielki. I to właściwie był powód główny i najważniejszy powód, aby ta książka powstała.
Czy musiała pani przed napisaniem książki zyskać zaufanie tej wspólnoty?
Oczywiście. Było tak, że ja w okresie przed kanonizacją świętej Kingi, no to ponad 20 lat temu, bo to był rok 1999 i po kanonizacji świętej Kingi, w czasie wakacji pomagałam w tak zwanej obsłudze ruchu turystycznego, ponieważ bardzo wielu było pielgrzymów w tym czasie szczególnie i byłam tam przez wakacje, pomagałam, organizowałam inne osoby, które również zajmowały się informowaniem pielgrzymów i turystów o klasztorze i o Klaryskach. Tak się zaprzyjaźniłam trochę z siostrami i zaproponowałam, aby napisać taką książkę i one mi w tym pomagały.
Oczywiście zdobycie przyjaźni wręcz sióstr Klarysek wcale nie oznacza, że mogła pani wejść za klauzurę, prawda?
Oczywiście, to jest ścisła klauzura i tam mogą wejść tylko osoby, które są absolutnie niezbędne. Na pewno lekarz, kapelan klasztorny, biskup, no inni dostojnicy kościelni. Osoby świeckie też z jakichś ważnych powodów za zgodą władz kościelnych, a za zgodą matki księgi tacy zwykli rzemieślnicy czy specjaliści od różnych spraw, no na przykład instalacji elektrycznej, prawda? Różne prace czasem trzeba wykonać w klasztorze i wtedy wchodzą fachowcy. Natomiast ja nie miałam absolutnie żadnej potrzeby, żeby być za klauzurą, ponieważ siostry przynosiły materiały, które miały na temat swojego domu zakonnego do rozmównicy. I w rozmównicy spotykałyśmy się przeważnie z siostrą Salomeą, która jest w klasztorze Klarysek archiwistką. I tam przynosiły mi materiały, rozmawiałyśmy przez kratę. To są bardzo ładne kraty, takie kute, ozdobne. Nie ma takiego wrażenia, że to jest jakieś więzienie. Jest tam bardzo przyjemnie, jasno i słonecznie. I tam te materiały albo brałam, albo rozmawiałyśmy o nich i przeglądałam. A potem, kiedy pisałam już o współczesnym życiu wspólnoty zakonnej, czyli jak one teraz żyją, bo na ten temat też ludzie niewiele wiedzieli i chodziły różne mity między między społecznością starosądecką i nie tylko, na temat życia współczesnego klarysek. Więc wtedy matka Teresa, która była wtedy ksienią w klasztorze, opowiadała mi o tym ich życiu współczesnym, czyli jak to wszystko wygląda u nich w klasztorze. Przynosiła mi też swoje własne notatki, takie osobiste zapiski. I nawet w tej książce są cytaty z tych zapisków osobistych. To, tak to nazwane jest w książce, ponieważ matka Teresa właśnie tak to nazywała, że to są zapiski osobiste jej. Tak, więc też w rozmównicy i z dwóch stron kraty potrafiłyśmy tam czasem bardzo długo rozmawiać.
Przypomnijmy historię tego klasztoru. Kiedy i w jakich okolicznościach został założony?
Cofnę się trochę, ponad 700 lat, to nie takie trochę, do XIII wieku. Polska była wtedy w okresie rozbicia dzielnicowego. Księstwa dzielnicowe były słabe, skłócone ze sobą i osłabiały je dodatkowo najazdy Tatarów. I w Krakowie zastanawiano się, jak to zrobić, żeby jakoś wzmocnić księstwo krakowskie. Pomysł był bardzo dobry, żeby przyszłego księcia Bolesława, księcia krakowskiego, ożenić z księżniczką z jakiegoś znakomitego rodu królewskiego. I wybór ich padł na Królestwo Węgierskie, bardzo wtedy potężne królestwo, ponieważ z Arpadami węgierskimi już piastowie polscy mieli więzi takie rodzinne po prostu. Więc już były mariaże między tymi rodami. I zwrócono się do króla Węgier Beli IV z dynastii Arpadów właśnie, z prośbą, aby jedną z córek przeznaczył na przyszłą księżnę krakowską. A król miał córek kilka i zdecydował się, że przyszłą księżną krakowską będzie jego córka Kunegunda. Kunegunda, tak miała na imię, ale w tradycji i legendzie w Polsce nazywana jest Kingą. I przywieziono do Polski taką kilkuletnią królewnę, która urodziła się prawdopodobnie w roku 1234 i wychowywała się do czasów zamążpójścia na dworze swojej przyszłej teściowej, czyli matki Bolesława, którego historia nazwała wstydliwym. W swoim czasie poślubiła go i przez wiele lat wspólnie z nim rządziła księstwem krakowsko-sandomierskim już, ponieważ trochę granice się powiększyły. Kiedy książę umarł w roku 1279, Kinga przyjechała do Sącza, który wcześniej założyła w roku 1257. A jak to się stało? Otóż Kinga przywiozła z Węgier wiele bogactw, które jej ojciec dał na nową drogę życia. To był jej posag. A ponieważ kraj był zniszczony przez Tatarów, ofiarowała ten swój posag na potrzeby księstwa. I nie było z czego oddać, ponieważ skarbiec był pusty. A wtedy było tak, że kobieta, gdyby została wdową, to musiała się z czegoś utrzymać. A Kinga, gdyby została wdową, no to nie miałaby się z czego utrzymać, ponieważ posag został przeznaczony na potrzeby księstwa. Więc wymyślono książę i jego rada, że podarują jej ziemię sądecką w jej osobiste władanie i będzie miała z tej ziemi sądeckiej, z tego kawałka księstwa zyski. Więc ona w roku 1257, jak już wspomniałam, założyła na ziemi sądeckiej miasto Sącz. I to miasto było. A kiedy umarł książę Bolesław w roku 1279, Kinga wyjechała z Krakowa i przyjechała do Sącza. I założyła tam dwa klasztory. W 1280 roku klasztor klarysek i po drugiej stronie miasta klasztor franciszkanów. Ale sama nie została klaryską, chociaż sprowadziła klaryski ze Skały, aby przyjmowały nowe dziewczęta do wspólnoty zakonnej. Natomiast sama przez 10 lat gospodarowała na ziemi sądeckiej jako świecka księżna, zakładała wsie, sprowadzała osadników i dbała o to, aby się ziemia sądecka rozwijała. Na 3 lata przed śmiercią złożyła śluby zakonne I jako klaryska już umarła w tym klasztorze w 1292 roku.
I co niezwykle ważne w kaplicy kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej i Świętej Klary znajdują się relikwie Świętej Kingi, zresztą kult Świętej Kingi w Starym Sączu jest niezwykle żywy. Pani Danuto, jak dziś wygląda klasztor klarysek?
Jak wygląda od środka, to my wiemy tylko z fotografii i no, rzadko były kręcone jeszcze jakieś filmiki w środku, więc natomiast wiemy sporo z opisów i informacji. Trochę wiemy też na podstawie tego, co widać z lotu ptaka. Więc wtedy można zobaczyć zespół architektoniczny klasztoru z góry i widać, jak te budynki stoją. Obecny dom zakonny, budynki, które się składają na zespół architektoniczny klasztoru klarysek, pochodzi z XVII wieku, bo wtedy przebudowano klasztor. Wcześniej były to luźno rozrzucone w obrębie murów obronnych domki, gdzie mieszkały siostry. A potem wybudowano właśnie wielki dom zakonny, murowany, piętrowy. I to jest czworobok. A po środku jest wirydarz, czyli ogród, ale to jest taki ogród rekreacyjny. Tam siostry mają wszystko, swoje cele zakonne, indywidualne, czyli każda ma swój pokój po prostu. To jest cela zakonna. Duża jadalnia dla kilkudziesięciu osób, bo one przecież wszystkie razem jadają. Jest kuchnia też duża, jest biblioteka, archiwum, są pomieszczone na biura i tak, że no w tym budynku, czyli domu zakonnym, mieści się wszystko, co jest potrzebne do funkcjonowania tej rodziny zakonnej, która jest przecież bardzo liczna i wiele spraw ma nie tylko w domu zakonnym, ale również na zewnątrz ma wiele spraw do załatwienia i do zrobienia.
Szanowni Państwo, dziś w audycji Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura rozmawiamy o klasztorze sióstr klarysek w Starym Sączu. Przypomnę wyjątkowym zabytku historii sztuki, a także o celu pielgrzymek to w związku z kultem Świętej Kingi. Naszym gościem jest Danuta Słukowska, autorka książki na ten temat. Wracamy już po przerwie.
Regiony kultury.
To Radio Kraków Kultura i audycja Regiony Kultury, w której dziś gościmy w Starym Sączu, a rozmawiamy o klasztorze klarysek, który to od 2018 roku jest uznany za pomnik historii. Cały zespół staromiejski wraz z klasztorem sióstr klarysek. Nasze zaproszenie przyjęła Danuta Słukowska, autorka książki Starosądecki klasztor klarysek od założenia do współczesności. Mam taką propozycję, żebyśmy teraz porozmawiały o kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej i Świętej Klary, bowiem to właśnie kościół jest sercem klasztoru. Na co powinniśmy zwrócić uwagę w tym kościele?
Kościół został zbudowany przy klasztorze wtedy, kiedy budowano klasztor, czyli rok założenia 1280. Ale był to wtedy kościół drewniany. Na początku XIV wieku przebudowano go jako świątynię murowaną, ale do naszych czasów zachowało się niewiele z czasów gotyckich, czyli z tego właśnie czasu, kiedy on został wzniesiony. Przykład, sklepienie krzyżowo-żebrowe nad prezbiterium. To jest czas właśnie, kiedy kościół został zbudowany. Generalnie można powiedzieć, że założenie kościoła, czyli bryła kościoła, pozostała niewiele zmieniona. Natomiast wystrój kościoła jest barokowy. I na co zwrócić uwagę? Otóż wchodzimy do kościoła i widzimy ołtarz główny. Bardzo piękny. Jest to dzieło Baltazara Fontany, bardzo znanego mistrza czasów XVII-wiecznych, więc w XVII wieku powstał. Co przedstawia ten ołtarz główny? Otóż jest tam taka grupa figur przedstawiająca wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, a pod nią wielki obraz trybowany w srebrnej blasze przedstawiający Trójcę Świętą w otoczeniu świętych. I wśród nich jest również święta Kinga. W tym głównym ołtarzu z boku są jeszcze obrazy. Po stronie prawej, patrząc od strony tego, kto wszedł do kościoła, czyli po stronie prawej jest święta Klara, czyli założycielka zakonu klarysek, razem ze świętym Franciszkiem. A po lewej stronie jest święty Antoni, kaznodzieja franciszkański, bardzo czczony przez wspólnoty franciszkańskiej. Boczne ołtarze również są bardzo piękne, marmurowe i znów po prawej stronie, od strony patrzącego tego widza, który wszedł do kościoła, jest święta Kinga, a po lewej stronie mamy Matkę Bożą, Pocieszycielkę Wstrapionych. I zaraz po jej lewej ręce jest bardzo zabytkowa ambona, zabytek klasy zerowej. Jest to dzieło rzemieślników z XVII wieku. Dekoracja tej ambony to tak zwane drzewo Jessego. Drzewo Jessego to taka dekoracja, która przedstawia rodowód Pana Jezusa.
Wspomniała Pani o sklepieniu krzyżowo-żebrowym, o ołtarzu, tak, o kaplicach, tak, bocznych, o ambonie, ale na uwagę zasługują także organy.
Organy są XVII-wieczne i są bardzo ciekawe. W innych kościołach takich na pewno nie znajdziecie. To są organy charakterystyczne dla kościołów, które są przy klasztorach klauzurowych, ponieważ te organy mają dwie klawiatury. Jedna klawiatura jest od strony tej, gdzie mogą przebywać wierni, a druga klawiatura jest po stronie oratorium zakonnego. W ogóle kościół klarysek ma bardzo ciekawą budowę, a do chóru zakonnego jest wysoki, strzelisty, a potem nagle robi się taki niski. Dlaczego? Bo są dwie kondygnacje, czyli część dla wiernych jest taka niska, a nad nią jest druga kondygnacja, czyli chór zakonny, tak zwane oratorium zakonne. I zamknięte również piękną właśnie kratą kutą i szybą. I za tą szybą jest druga klawiatura o tych organów właśnie. I można grać tak, że wchodzi organista po schodkach w tej części kościoła, która jest dostępna dla wiernych i może grać na klawiaturze, siedząc na chórze z tej strony, albo może grać na organach klaryska, która przebywa w oratorium zakonnym. U nas to jest z reguły tak, że właśnie siostra klaryska w oratorium siedzi i gra na organach, a my jesteśmy w świątyni na dole i tak właśnie wspólnie się modlimy.
Czy jesteśmy w stanie wypatrzeć klaryski?
Nie, ja byłam wielokrotnie na chórze zakonnym, oczywiście po tej stronie, czyli po tej stronie nam dostępnej. I szyba to jest to tak zwane okno weneckie, chyba tak to się nazywa. Czyli taka szyba, przez którą nie widać nic, co jest z drugiej strony, niestety.
Tamten świat pozostaje dla nas jednak tajemnicą.
No pozostaje, ale przepraszam, że pani wejdę w słowo. W mojej książce są fotografie właśnie z oratorium zakonnego, zrobione przez klaryski. I także kto chciałby zobaczyć w mojej książce oczywiście, to sobie znajdzie i zobaczy, jak wygląda wnętrze oratorium zakonnego, a nawet siostry klaryski, które tam się modlą.
Kto przez te 700 lat historii tego klasztoru bywał tam, modlił się?
Myślę, że zgodnie z tym, co twierdzą różne źródła, był tam, nie w klasztorze oczywiście, w sensie klauzury, król Jan III Sobieski, który tędy wracał przez Stary Sącz, znaczy, wracał z Podwiednia i tu w Starym Sączu umówił się ze swoją żoną Marysieńką. I także do tej pory jest u nas restauracja, która się zwie Marysieńka. Ale to nie znaczy, że on w tej restauracji się z nią spotkał, skądże. Tak, to jest osoba, która jest to chyba najważniejsza. Nie wspomniałam o Janie Pawle II, ponieważ to wiadomo, to jest głowa kościoła, więc to oczywiste, że on był. On bywał zresztą wcześniej, kiedy jeszcze nie był papieżem, a potem jako papież też bywał, a najważniejsza jego wizyta w klasztorze klarysek to była wtedy, kiedy była kanonizacja świętej, błogosławionej jeszcze wtedy. Kanonizację się robi błogosławionemu, tak. Kanonizacja błogosławionej Kingi. I wtedy był w Starym Sączu, oczywiście odwiedził klaryski. Nawet tam odpoczywał, taki pokoik miał przygotowany specjalnie. A potem tam na placu, gdzie stoi do tej pory ołtarz polowy, była piękna msza święta kanonizacyjna.
Zapraszamy Państwa do Starego Sącza, do miasteczka niezwykle urokliwego, nazywanego często kameralnym.
Zapraszamy do Starego Sącza i koniecznie, ale to koniecznie proszę się udać w stronę klasztoru i tam będzie można zobaczyć piękny kościół klarysek. Jeżeli jest sezon taki wiosenno-jesienny, czyli od wiosny do jesieni, to można zobaczyć wystawę w domu, gdzie kiedyś mieszkali kapelani i spowiednicy zakonni, a w tej chwili on się nazywa Dom Kingi, ale oczywiście ona w nim nie mieszkała, bo on pochodzi z XVII wieku. Więc piękne wystawy i można zobaczyć piękny kościół klasztorny. A jeszcze tak powiem o kościele klasztornym to, że jak się wchodzi do kościoła, to na wprost jest kaplica zasłonięta kratą, przez którą widać ołtarz, na którym stoi piękna, zabytkowa figura z XV wieku, przedstawiająca świętą Kingę w stroju władczyni. To jest zrobiona ta figura z drewna lipowego, złocona, a pod tą figurą w takiej wnęce jest największy z relikwiarzy, gdzie są relikwie świętej Kingi. To jest mała srebrna trumienka. Tak na wprost, jak się wchodzi, to się właśnie widzi tę kratę, a za nią ten piękny ołtarz i relikwie świętej Kingi. Także bardzo, bardzo zapraszamy do Starego Sącza i do odwiedzin. No, w klasztorze, bo przecież to zespół architektoniczny klasztoru, to wszystko to jest klasztor. Do domu zakonnego nie wejdziemy. No nie wejdziemy, bo klauzura. Ale inne piękne rzeczy można zobaczyć.
Danuta Słukowska, autorka książki Starosądecki klasztor klarysek od założenia do współczesności. Bardzo dziękuję. To była audycja Regiony Kultury na antenie Radia Kraków Kultura. Magdalena Zbyrud-Wiśniewska. Do usłyszenia.